witam Was wszystkich serdecznie. Wczoraj mieliśmy taką możliwość z Zuzią, Jonatanem, z Kamilem być na konferencji apologetycznej na Zagórnej i dotyczyła tematu zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Często, kiedy się rozmawia z ludźmi niewierzącymi, to jest jednak, może tak, nie jest jednak argumentem to, co mówi Słowo Boże, tak, o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa i zawsze są jakieś takie rzeczy, które są blokadą, stoją na przeszkodzie i często sięgamy po to, żeby pokazać, że Jezus Chrystus, że zmartwychwstanie Jego miało miejsce, było to wydarzeniem historycznym i było prawdziwym wydarzeniem, które miało miejsce. Sięgamy do argumentów, które są po prostu dookoła nas, tak? I w historii, tak? I w światopoglądach, tak? I w tym wszystkim, więc dobrze jest też patrzeć się na Boże stworzenie i pokazywać ludziom Boga, tak, w Jego stworzeniu, że jest tutaj, jest w tym, jest w tamtym. I to jest, myślę, bardzo dobre, a wzmacniać Słowem Bożym tych, którzy wierzą, ufają. I róbmy to bez końca, aż do czasu, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie. Żyjemy w Polsce i w tym naszym kraju nie da się przejść obojętnie obok świąt Bożego Narodzenia. Po prostu nie da się. Jakbyśmy się nie schowali, tak coś nam przypomni ktoś, tak? Jakiś handlowiec, jakiś sklep, który wystawił choinkę na swoim terenie, albo jeszcze coś tam. Zobaczcie, że już w sumie chyba od początku listopada sklepy są nastawione na święta Bożego Narodzenia, tak? To jest tak mocne, że po prostu nie da się w tym kraju schować, tak, pominąć to wydarzenie. Natomiast wiemy też to, że to, co przypominane jest nam o świętach Bożego Narodzenia, nie jest tym, co być powinno. Widzimy dużo takiego zaangażowania, duże nasilenie, duża koncentracja skierowana na prezenty. Tak. Na to, żeby kupić prezenty i żeby cała uwaga była poświęcona na to, żeby jakiś prezent kupić, jakiś prezent zdobyć. No i wiemy, że są, jeżeli są prezenty, to są prezenty trafione i są prezenty nietrafione. I jest tak, że kiedy dajemy coś komuś, tak, to może się okazać, że to, co daliśmy, nie spełnia oczekiwań tej osoby, którą obdarowaliśmy. Rozczarowanie bywa, tak? I jest czasami taka sytuacja, kiedy my chcemy coś dać, chcemy jakąś rzecz przekazać, i wybraliśmy to skrzętnie gdzieś tam, dobraliśmy, a jednak kiedy podajemy tej osobie, to przychodzi jakieś niezadowolenie. Przychodzi jakaś taka z drugiej strony informacja o niezadowoleniu, o tym, że coś było nietrafione. Czasami może być taka sytuacja, kiedy damy jakieś pieniądze i możemy dać, nie wiem, w kopercie jakieś pieniądze, a ktoś może tak zajrzeć, powiedzieć, o, wiesz, mało. Ja, wiesz, ja mam większe potrzeby, tak? Ty nawet nie wiesz, nie zdajesz sobie sprawy o tych potrzebach. Więc są różne rzeczy, ale myślę, że ważne jest to, żebyśmy zobaczyli, co Słowo Boże mówi o rzeczach trafionych i nietrafionych. I tutaj myślę już bardziej nie o prezentach, ale myślę w kontekście pomocy i wsparcia. To jest bardzo blisko ten temat, bo to jednak też jest obdarowywanie, ale myślę o tym wspieraniu innych i czy moje wspieranie jest trafione, czy jest nietrafione, tak? czy jeżeli ja kogoś czymś wesprzę, czy jeżeli komuś pomogę, to się okazuje trafioną pomocą, czy nietrafioną pomocą i na czym i w jaki sposób jesteśmy w stanie to jakby odebrać, skalkulować, czy ta pomoc jest dobra. Bo jeżeli widzimy człowieka niezadowolonego z naszej pomocy, to mamy podejrzenie, że jednak jest niezadowolony, tak? Że coś mu się nie podobało. Ale jeżeli jest człowiek zadowolony, kiedy my pomagamy, to czy rzeczywiście jest to pomoc, którą on potrzebował? Czy radość osoby, która otrzymuje pomoc, jest jedynym takim wyznacznikiem, czy pomoc jest trafiona? I chciałbym, żebyśmy zobaczyli z jednego fragmentu z Ewangelii Mateusza 16 rozdziału rzecz, która dotyczy pomocy, wsparcia. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to, kiedy my chcemy kogoś obdarowywać i mamy taką otwartą duszę dla kogoś. Ten fragment wywarł na mnie wielkie takie poruszenie. I nie chciałbym używać tego fragmentu do tego, żeby przestać wspierać ze względu na strach. Przestać wspierać innych, przestać dawać pomoc ze względu na to, że nie wiemy dokładnie, czy ta osoba potrzebowała tego, co my chcemy dać. Ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli po prostu na swoje obdarowywanie, na swoją pomoc i trochę skonfrontowali to ze Słowem Bożym i starali się w swoim życiu odnajdywać właściwy kurs. W Ewangelii Mateusza, 16 rozdziale, od wiersza 21 czytamy takie słowa, przeczytamy do 23. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. To wsparcie, jakiego udzielił Piotr Jezusowi, było wsparciem przeciwnym temu, czego potrzebował Jezus Chrystus. Kiedy czytamy ten wiersz tutaj i wypowiedź Pana Jezusa, kiedy mówi o tym idź precz ode mnie, szatanie, to często możemy koncentrować się na tym szatanie, tak? Że to szatan przez niego przemówił, że to odnośnie tej konkretnej osoby. Natomiast chciałbym pokazać jedną taką rzecz odnośnie definicji szatana, tak? Kim jest szatan? Jest to słowo szatan, tak? I użycie szatan jest tu odnośnie słowa konkretnie. Jest to pochodzenia chaldejskiego i odpowiada takiemu oskarżycielowi, tak? Że jest to ktoś, kto oskarża. Jest to diabeł. Możemy też odbierać to słowo jako przeciwnik. Jako przeciwnik, jako osoba, która sprzeciwia się innemu celowi lub działaniu. niż Boże. I chciałbym, żebyśmy w tym kontekście pomyśleli o tym, co tutaj zaszło. Mamy sytuację, kiedy mówi Pan Jezus do Piotra: idź precz ode mnie, przeciwniku. Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. I tego typu wsparcie, które przyniósł Jezusowi Chrystusowi, Panu Jezusowi Chrystusowi, było prowadzeniem do zgorszenia, było zgorszeniem. Mamy tutaj opisaną w tym 21 wierszu ważną wskazówkę. Jest tutaj pokazane, gdzie Jezus Chrystus mówi o woli, jaką ma wykonać. Mówi o tym, od tej pory zaczął Jezus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie, i że musi być zabity, i że trzeciego dnia wzbudzony z martwych. I możemy widzieć, że tutaj Jezus Chrystus znał wolę. On wiedział, co ma robić, co ma uczynić. I reakcją Piotra było uderzenie w duszę. Było taką chęcią pomocy dla duszy, dla emocji. Nie przyjdzie tak to na ciebie. Takie poskromienie emocji, które mogą być, takie użalenie się nad tą osobą, a tego widzimy, Jezus Chrystus nie potrzebował. On wiedział, co ma wykonać. I to, co możemy zobaczyć, to, że nietrafione wsparcie może być przeszkodą dla wykonania woli Bożej. I to jest coś, co mnie bardzo, bardzo uderzyło. Że kiedy myślimy o tym wspieraniu i tak możemy sobie lekko podchodzić, a wesprę kogoś tutaj, coś tam przytulę, tutaj poklepię i jesteśmy zadowoleni z tego, tak? Odczuwamy radość, niejednokrotnie druga osoba odczuwa radość, a jednak Jezus Chrystus mówi, pokazuje nam prawdziwe wsparcie, prawdziwą pomoc. Że Jezus Chrystus miał wykonać pewien plan i on potrzebował umocnienia. Potrzebował pójścia w tym. Nietrafione wsparcie może być przeszkodą dla woli Bożej, dla wartości Bożych. I w naszym ludzkim przypadku, czyli nas jako ludzi, może być pewną trudnością, pewnym problemem do uformowania w nas człowieka Bożego, tego umysłu Chrystusowego. Takie wsparcie może być przeszkodą w ukształtowaniu właśnie wewnętrznego człowieka na wzór Boży. Dlatego ważne jest to, żebyśmy się zastanowili, kiedy chcemy kogoś wspierać, kiedy chcemy komuś pomagać, czy to, co robimy, jest przeszkodą dla jego życia, woli Bożej, czy jest raczej umocnieniem woli Bożej. I to jest druga rzecz, która sprowadza też mnie do pewnego poziomu, dość niskiego, że jeżeli Piotr proponował takie wsparcie, Piotr przyszedł do Jezusa, to jak często mi się to zdarza, tak? jak często mi zdarza się przychodzić do innych ludzi i wspierać go w sposób, jaki chciał to uczynić Piotr. Więc warto się zastanowić nad tym, co przynosimy innym. Możemy się skupić na skutkach, na wspieraniu kogoś i skupiamy się na skutku, a nie na przyczynie. Kiedy jest jakiś bezdomny, czy jakiś żebrak pod sklepem i nawet możemy czuć od niego alkohol, tak? Możemy czuć coś tam, że jest nie tak. Możemy mu dać obiad, prosi o obiad, możemy dać obiad i rzeczywiście wspieramy go, tak? Daliśmy pomoc, ale czy to jest pomoc, którą on potrzebuje? On potrzebuje, to znaczy on chce tego, ale to nie jest rzecz, którą on potrzebuje. Więc kiedy dajemy komuś, tak, kiedy widzimy jednak tą ludzką potrzebę, to warto jest jednak skoncentrować się na tym, co jest przyczyną i odnosić się do przyczyny. Zanim przejdziemy do takiego punktu, jak wspierać, to pomyślmy nad tym, jak wygląda nasze człowieczeństwo, to jakim jesteśmy, jak jesteśmy zbudowani i jakie mamy potrzeby. W 1 Tesaloniczan, 5 rozdziale, 23 wierszu jest napisane: a sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, aby cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. I tutaj mamy niesamowitą rzecz, bo pokazuje nam ten fragment, że człowiek jest jednak zbudowany z części ducha, duszy i ciała. I Stary Testament czasami odnosi się do pozycji duszy, jako do życia, ale w Nowym Testamencie mamy konkretnie napisane, że jest duch, jest dusza i jest ciało. I co najlepsze, Pan Bóg nie mówi o tym, że któreś z nich jest nieważne. Że jesteście człowiekiem, ale w sumie ciało wasze jest nieważne. Dusza też nieważna, najważniejsze, żeby duch, tak? Nie. Tu jest napisane w Słowie, że sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, aby cały duch wasz i dusza i ciało były zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego. Bóg jest zainteresowany tym, żeby cały człowiek, całe to jego człowieczeństwo, czyli duch, dusza i ciało były gotowe na spotkanie z Chrystusem. Więc nie możemy mówić o tym, że coś jest nieważne, że w sumie nieważne jest to, czy tam chorujesz i sobie choruj, tak? Nie, w innym fragmencie czytamy o tym, tak, że kiedy osoba modli się, i mówi, żebyś miał zdrowie, tak jak zdrowa jest twoja dusza. Więc możemy widzieć, że potrzebujemy wsparcia, ale wszystko ma być w odpowiedni sposób wykonane. Jak wygląda odpowiednie wsparcie? W Łukasza, 22 rozdziale, Od 39 wiersza czytamy takie słowa. I wyszedłszy Pan Jezus, udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. Poszli też z Nim uczniowie, a gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. A sam oddalił się od nich, jakby na rzut kamienia, i padłszy na kolana, modlił się, mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie moja wola, ale Twoja wola niech się stanie. A ukazał się anioł z nieba, umacniający go. I w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił i był pot jego jak krople krwi spływające na ziemię, a wstawszy od modlitwy, przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących ze smutku i rzekł do nich: dlaczego śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Mamy tutaj obraz, widzimy tutaj trafione wsparcie. Widzimy tutaj wsparcie, które jest właściwe, które pochodzi z nieba, które pochodzi z góry, które jest od posłańca z nieba, jest umocnieniem. I anioł umacniał w trwaniu w Bożej woli. I to jest rzecz, którą potrzebujemy. My potrzebujemy umacniać naszego ducha. To jest podstawa. Nasz duch, nasz umysł, nasz rozum, nasze sumienie mają być umocnione. I to jest rzecz, która jest najważniejsza. To jest rzecz, o którą powinniśmy zabiegać. Jest to po prostu właściwy kurs. W psalmie 62 jest napisany przewodnikowi chóru, według tam Jedutuna, psalm Dawidowy: jedynie w Bogu uciszenie jest duszy mojej, od Niego jest zbawienie moje. Rzeczywiście w naszym życiu możemy mieć problemy z emocjami, możemy mieć problemy z naszym intelektem, ale to wszystko potrzebuje odpowiedniego wzmocnienia. Jedynie możemy uciszyć naszą duszę, poskromić nasze emocje, tak? Właściwie wpłynąć na nasz intelekt, żeby on był umocniony umysłem Chrystusowym. I jest taki krok, właściwy krok, który powinniśmy zrobić, właściwy ruch. Ja to może tak określam w ten sposób: sprawdzić, czy ktoś ma po prostu wiarę. Pan Jezus często, kiedy chodził wśród ludzi, to On sprawdzał, czy ktoś ma wiarę. I uzdrawiał tych, którzy mieli wiarę. I jest to taka rzecz, która, myślę, jest bardzo istotna, i możemy wiedzieć, czy dana osoba, której pomagamy, której udzielamy wsparcie, zostanie uzdrowiona. Po prostu trzeba określić, czy ktoś ma wiarę. W jaki sposób to zrobić? Jest takie jedno pytanie, takie odniesienie musimy zrobić. Określić kierunek, w jakim ten człowiek podąża. Gdzie idzie? Jaką ma wartość? Czyli w skrócie mówiąc, co w życiu tej osoby jest ważne. Kiedy Pan Jezus mówił o tym, co On ma wykonać, to On wiedział, co ma zrobić. To była wola, to było poznanie woli. I to, co my potrzebujemy zrobić, to określić cel życia człowieka. Jeżeli chcesz wiedzieć, czy ktoś będzie uzdrowiony, nie tylko w skutkach, tak, nie tylko w taki pozorny sposób, ale prawdziwie uzdrowiony, to trzeba zobaczyć, jaki jest cel życia człowieka. Czy ma wiarę, czy ma poznanie swojego powołania? Czy wie po prostu, w jaką stronę idzie? Kim jest, czego Bóg od niego wymaga? Jaką Bóg ma wolę względem niego? I to jest rzecz ważna. Apostoł Paweł wiedział, jakie jest jego powołanie. On był ewangelistą i wszystko koncentrowało się na jego życiu, na tym, co robi. Kiedy jest matka wychowująca dziecko, to jej powołaniem jest wychować to dziecko i kłaść do rozumu, wzmacniać ducha. I ważne to jest, żebyśmy byli świadomi tego, jakie jest powołanie. Bo czasami później możemy mieć problemy z naszą duszą, z naszymi emocjami, nie wiemy, gdzie się odnaleźć, nie wiemy, co teraz zrobić, brakuje czasu na wszystko. Więc warto się zastanowić nad tym, sprawdzić, jaki jest cel życia człowieka. Może jest tak, że w życiu człowieka człowiek opiera swoje oczekiwania na pragnieniach ludzkich, tak? Na swoich pragnieniach. Czyli na takim racjonalnym myśleniu, które wyraża się troską o potrzeby, szczęście, wszystkie te godności, rozwój człowieka. Więc myślę, że warto i trzeba się pochylić nad tym, żeby zobaczyć, jaki jest kierunek. Czy ktoś po prostu ma w celu, nie wiem, budować kolejny dom, tak, i mieć w tym, w górach jakiś szałas, nad morzem jakiś kurort i coś tam. Więc jeżeli ktoś ma takie oczekiwania, to automatycznie pomoc, którą my przejdziemy, ona będzie odrzucona. Ważne jest to, czy ktoś poszukuje prawdy i woli Bożej. Jest taka obietnica ukojenia duszy w Mateusza 11 rozdziale. Od 28 wiersza czytamy: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam dam ukojenie. I to jest coś cudownego, gdzie możemy widzieć, że ukojenie duszy jest Bożą wolą. Jest Bożą wolą, żeby człowiek miał ukojoną duszę, żeby był w stanie zapanować nad emocjami, był w stanie zapanować nad intelektem, który czasami może wychodzić poza ramy Słowa Bożego i wtedy zwodzić nas. Pan Jezus miał rozpoznanie woli Ojca dla swojego powołania. I możemy widzieć w 21 wierszu właśnie to, że On miał. On wiedział, czego Bóg chce. Podam jeszcze taki jeden wiersz. Przeczytam, który myślę pokazuje, jakie jest jakie powinno być nasze wsparcie. W 1 Tesaloniczan, 5 rozdziale, napisane jest w 14 wierszu: wzywam was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. I to, co mamy tutaj, to zapisane, to to, że jest podane odpowiednia wsparcie, odpowiednia pomoc dla, w zależności od potrzeby, od grupy potrzebujących. Mamy osoby niekarne, niezdyscyplinowane. To jaką mają problem? Z czym mają problem? Z wolą, bo chcą swoją wolę wykonywać, tak? To jest ciśnienie, parcie na swoją wolę. W jaki sposób ma być leczone? Jak ma to być korygowane? No właśnie korygowanie rozumu, tak? Ma być napominanie, kładzenie do rozumu, czyli wspieranie ducha. Mamy tchórzliwych i małej odwagi. Jest tutaj problem ze strachem, jest tutaj problem z emocjami, z pewnymi uczuciami. Mamy pocieszać, dodawać otuchy, podnosić na duchu, ukształtowywać wartość, tak? Znowu skierowanie jest na ducha. Mamy słabych, bezsilnych, niedołężnych, chorych, mających mniej siły. Z czym taka osoba ma problem? Z mocą. W jaki sposób pomóc? Podtrzymywać, wspierać, umacniać, współuczestniczyć, czyli być razem. Dołożyć swojego wsparcia, bo ktoś nie może iść sam. I każda ta grupa wymaga, tych problemów wymaga odpowiedniego wsparcia. Chciałbym jeszcze wrócić do modlitwy i do tego wsparcia, które otrzymał Jezus Chrystus w ogrodzie Eden, bo myślę, że tam jest bardzo ważna rzecz. Kiedy Pan Jezus modlił się, on powiedział coś takiego: jeśli chcesz, do Ojca, jeśli chcesz, zabierz kielich ode mnie. Jeśli chcesz. To też pokazuje mi taką taką czasami przepaść między moją modlitwą, a między modlitwą Pana Jezusa. Jak często modlimy się do Boga o to: Boże, zrób to. Boże, załatw to. Boże, sprzyjaj mi. Boże, poratuj mnie. Tutaj. Ja, tak? A tutaj mamy Pana Jezusa, który mówi: jeżeli chcesz, w prośbie odniósł się do pragnienia Ojca. I to jest ciekawe, bo on jakby szuka u swojego Ojca przestrzeni, w której rozwiązanie mogłoby przyjść w inny sposób niż to, które on wiedział, o którym wiedział. Ta rzecz trochę mi wskazuje na sytuację, kiedy Abraham wstawiał się za Sodomą. Kiedy jest napisane, że że Bóg wyjawił, tak, Abrahamowi, może przeczytam wiersz: czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Czyli to była wyraźna wola Boża, zniszczyć Sodomę. A jednak Abraham szukał w tej Bożej woli przestrzeni, w którą mógłby wejść. I powiedział: jeżeli zgładzisz sprawiedliwego z bezbożnym, czy zgładzisz sprawiedliwego z bezbożnym? I dalej było, jeśli jest, tak? Bardzo wielkie podobieństwo. Jeśli jest 50, to czy to zrobisz? Jednak widzimy tutaj szukanie woli Bożej, tak? Alternatywy jakiejś dla tego, co zostało postanowione. I Pan Jezus modlił się do Ojca, jeżeli chcesz, i jakie otrzymał wsparcie? Otrzymał anioła, który umacniał go w tym, że to jest jedyna wola. Więc ważne jest to, żebyśmy rzeczywiście w naszym życiu sami osobiście skupiali się nad tym, żebyśmy mogli zobaczyć w jakimś problemie, dojrzeć, zapytać się, upewnić się, otrzymać odpowiedź od Boga, jaka jest dla mnie w tym momencie wola. I czy ta wola może mieć rzeczywiście inne rozwiązanie? Więc kiedy wspieramy innych ludzi, kiedy Pan Jezus dostał wsparcie, tak, przez anioła, to umacniał go i prowadził go według tej woli, według tej prawdy, którą wiedział, według tego, co już miał. I kiedy my chcemy wspierać inne osoby, to kiedy już przechodzimy przez ten krok dojrzenia, czy ktoś ma wiarę, czy nie ma wiary, tak? Czy będzie uzdrowiony, czy nie będzie uzdrowiony, tak? Duchowo, to musimy mieć też świadomość tego, że ludzie mogą mieć błędne oczekiwania. Mogą po prostu mieć niewłaściwe oczekiwania tego, co chcą. Człowiek, który jest pijany, on ma oczekiwanie dalej umocnienia w tym, co jest, w tym piciu, tak? Daj mi grosza, daj mi piwo, tak? Daj mi wódkę, daj mi cokolwiek, ale wzmocnij mnie w tym. A jednak jest potrzeba tego, żeby dać komuś coś innego. I błędne oczekiwania, no, tego musimy mieć świadomość, tak? Że kiedy my będziemy wychodzić z tymi właściwymi, z właściwą pomocą, z właściwym wsparciem, kiedy dojrzymy to, czego ten człowiek potrzebuje naprawdę, ze względu na jego powołanie, to jaka wola ma być wykonana w jego życiu, to musimy mieć świadomość tego, że możemy się przyjąć z niewłaściwym odbiorem, z tym błędnym oczekiwaniem. Jeremiasz opisuje to w ten sposób w 17 rozdziale. Jeremiasz, 17 rozdział. Od 5 wiersza czytamy: tak mówi Pan, przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana się odwraca jego serce. Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre. Mieszka na zwietrzałym gruncie, na pustyni, w glebie słonnej, niezaludnionej. I człowiek, który ma błędne oczekiwania, on jest po prostu jak, nie widzi, że przychodzi dobre. I my w naszym życiu, kiedy może nam się wydawać, że czegoś potrzebujemy, jakiegoś wsparcia, i ktoś do nas przyjdzie z jakimś wsparciem, przychodzi wsparciem duszy, a my mamy gdzieś tam nasze rzeczy się tam piętrzą w okolicach duszy, tak, albo ciała i nie chcemy tego przyjąć, to rzeczywiście w tym momencie przestajemy widzieć dobre, to co dobre przychodzi. I warto o tym pamiętać jako osoba, która sama czasami potrzebuje pomocy i wsparcia, i też jako świadomość tego, że kiedy my innym udzielamy wsparcia, że to wsparcie może być zupełnie odrzucone, tak? Bo człowiek może po prostu nie dostrzegać tego, co przychodzi dobre. Mieć po prostu błędne oczekiwania, oczekuje innego wsparcia niż tego, które potrzebuje. I jest jedna rzecz, która jest warta, tak, uwagi, skupienia się na tym, to co przed nabożeństwem, o czym powiedziała Angelika, tak, kiedy było wsparcie, tak, kiedy ktoś potrzebował wsparcia, kiedy ktoś z rodziny potrzebował wsparcia, to podała prawdę, wzmocniła ducha, pokazała, jaka jest wola Boża, ale żeby nie zostało to odrzucone, to zaspokoiła ten pierwszą rzecz, tak, albo potrzebę ciała, albo potrzebę ducha. Więc to jest bardzo ważne, kiedy myślimy o pomocy, że nawet kiedy przychodzimy i chcemy dać to, co jest najlepsze, tą prawdę ukształtować człowieka, to czasami to jest zamknięte, tak? Osoba jest zamknięta. I dlatego wymaga to podania tego, co jest teraźniejsze, tak? To w jaki sposób. Ale żebyśmy się nie skoncentrowali na tym, pozostawaniu właśnie przy wspieraniu skutków, tak? Bo kiedy mamy osobę żebrzącą, to jednak zanim powiemy słowo, zanim powiemy, chcemy zbudować coś, odnieść do czegoś, co może zmienić jego życie i może prawdziwie go uzdrowić, serwujemy też to, co potrzebuje jego ciało, czyli jedzenia, jakiegoś wsparcia, opatrunku i tego typu rzeczy. Więc no, dobrze jest widzieć i dostrzegać te właściwe potrzeby i robić to po prostu dobrze, tak? Żeby nie okazało się, że tą pomoc, którą chcemy przynieść, to wsparcie, które chcemy przynieść, jest po prostu bezwartościowe, tak? No. Niech Pan Bóg nam w tym pobłogosławi, żebyśmy mieli po prostu otwarte oczy na to, czego tak naprawdę potrzebujemy, tak? I udzielali sobie nawzajem wsparcia. Na pewno jest napisane, że wobec wszystkich bądźcie cierpliwi, tak? To tu tutaj wsparcie, czy jakby darowanie tego innym jest na pierwszym miejscu, tak, i powinniśmy, na pewno w tym nie chybimy, tak? Bądźmy cierpliwi względem siebie, a w tych innych po prostu szukajmy Bożych odpowiedzi, Bożego prowadzenia. Amen.